Futsal bez barier to ruch społeczny, którego celem jest promocja integracji osób niepełnosprawnych poprzez sport. Dziś o tym powiemy, ale też o tym, co wspólnego mają Fundacja Białystok Biega oraz Fundacja Koliber i niepubliczna szkoła podstawowa Koliber. Przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
Ogólnopolski projekt Futsal bez barier koncentruje się na tworzeniu przyjaznego i wspierającego środowiska, w którym uczestniczą ludzie o różnych umiejętnościach, a którzy spotykają się, by czerpać satysfakcję ze sportu. Od niedawna ten projekt realizowany jest w województwie podlaskim, a więcej opowie o nim wiceprezes Jagiellonii Białystok Futsal Sławomir Przestrzelski.
Futsal bez barier to jest gra na hali, w tym wypadku akurat na roliku, dla osób niepełnosprawnych. To są osoby niepełnosprawni umysłowo, intelektualnie. Stworzyliśmy dla nich możliwość grania, spotykania się w turniejach.
Mamy treningi, trenujemy, teraz mamy tutaj zawody. Ekipa jest grana, jest bardzo fajnie, trenerzy są super. Mogę więcej poćwiczyć i granie zespołowe, że zgrywamy się razem jako zespół. Że jest łatwiej grać zespołowo wtedy i drużynowo. I wspieranie tych, co grają ze mną.
Się znalazło trochę osób, dużo. I się gra też, się jeździ. Wróciliśmy teraz z Gliwic, a teraz 13 do Gdyni jedziemy na futsal.
Co dają i te treningi, i te turnieje tu na miejscu, ale też i te wyjazdy?
Że się spotykujemy razem wszyscy, nowe twarze poznaliśmy.
Rywalizacja sportowa jest, ale też i integracja, bo widzę, że wszyscy tu uśmiechnięci, zaangażowani.
Tak, tak, do przyjemności tutaj się gra. Pośmiej się sobie, miły czas, spotka się.
Nasza szkoła jest pod skrzydłami Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywnie w Białymstoku.
Nauczycielka Dorota Fidrych z niepublicznej szkoły przysposabiającej do pracy aktywni w Białymstoku.
Mamy 4 ośrodki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych i szkołę. W naszej szkole uczy się 14 osób. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną. Od niedawna trenujemy w programie Futsal bez barier. Przyjechaliśmy tutaj właśnie na drugi turniej. Ostatnio zajęliśmy 1 miejsce. Nie mamy jakiejś takiej presji na wygraną, ale przyjechaliśmy się tu integrować z innymi ośrodkami, dobrze się bawić, wspierać. Jest grupa zawodowa, która trenuje 2 razy w tygodniu i grupa rekreacyjna, która ma możliwość trenowania nawet 3 razy w tygodniu sobie do wyboru. Ten futsal bez barier to pełni u nas taką rolę rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychicznej. Także tutaj nawet nie chodzi o kondycję, tylko o to, żeby podopieczni uwierzyli w siebie i zaczęli się wzajemnie wspierać, dopingować. Nawet nie chodzi o rywalizację, tylko właśnie o chęć współdziałania. Bo przeważnie w takiej piłce nożnej dla osób pełnosprawnych to rywalizacja jest na 1 miejscu, u nas tak jakby jest na ostatnim. Ja bym to nazwała, że to jest taki trening umiejętności społecznych, którego uczymy na co dzień, a tu mamy na żywo w takich warunkach.
To inicjatywa ogólnopolska, do której Białystok przystąpił całkiem niedawno.
Tak, zgadza się. Przystąpiliśmy na początku marca poprzez spotkanie z człowiekiem z Wrocławia, panem Marcinem Foltinem, który zaszczepił w nas ideę grania właśnie w piłkę nożną na parkiecie, na boiskach futsalowych. Jest reprezentacja Polski, jest Ekstraklasa, jest pierwsza liga i nas przyłączyli do pierwszej ligi pod nazwą Jagiellonia Białystok Futsal.
Futsal bez barier pokazuje, że można w każdym sporcie, również w tej piłce nożnej w odmianie futsalowej, pokonywać te bariery.
To jest gra zespołowa, która na pewno w pewnym stopniu pomaga jednak łączyć i grać zespołowo. To nie jest próba przebiegnięcia jakiegoś odcinku, przepłynięcia dystansu. Tu jest zasada pomocy. Jeden drugiemu musi pomóc, to jest gra zespołowa, przez właśnie spotkanie, poprzez naukę, poprzez treningi. Oni muszą się szanować, tolerować i w sobie pomagać nawzajem. Wojewódzką Ligę Podlaską tworzą praktycznie wszystkie powiaty. Poprzez Hajnówkę, Bielsk Podlaski, Zambrów, Grajewo, Szczuczyn. W przyszłości do nas dołączy Łomża i Suwałki, ale tutaj białostockie drużyny są aktywni, DPS-y, WTZ-y. Zespoły są mieszane, są i dziewczyny, które też nadają ton rywalizacji, a chłopaki poprzez właśnie spotkanie z tymi dziewczynami zachowują się jak prawdziwi mężczyźni.
Zasady są takie same?
Zasady są takie same. Nie możemy tutaj nic odpuścić, żadnej gry po możliwości nie ma. Są żółte kartki, czerwone kartki, kary indywidualne. Także to jest typowy sport.
Sport i ta rywalizacja to jedno, integracja to też ma ogromne znaczenie.
Młodzież się zmieniła niesamowicie. Oni potrafią przychodzić pół godziny przed treningami.
Radość z goli, radość z rywalizacji, radość z wygrywania, ale też pokora, jeśli chodzi o porażki?
Moim trudnym było takim momentem, gdy trzeba było wybrać kadrę, która jechała reprezentować Jagiellonię Białystok Futsal na arenę krajową. Mamy u siebie w takiej grupie profesjonalnej tak zwanej 22 osoby i trzeba było wytypować 12. Muszę powiedzieć, że fajnie to przyjęli, z pokorą to przyjęli, wiedząc, że to jest rywalizacja i próbują dalej rywalizować poprzez właśnie zgubienie kilogramów nadwagi czy zarzucenie nałogów.
Trwa liga?
To będą cykliczne, raz w miesiącu, pod koniec miesiąca, każdego miesiąca rozgrywki o mistrzostwo województwa. W końcu grudnia zrobimy podsumowanie, wręczymy puchary, wybierzemy najlepszych zawodników i na pewno zrobimy jakąś wspólną, integracyjną imprezę.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Tyle jeśli chodzi o futsal, ale zostajemy przy tematyce sportowej, bo w najbliższy weekend w Białymstoku ludzie w różnym wieku, ale z ogromnymi sercami, biegać będą w sztafetach Plumek Iden. O tej inicjatywie Wojciech Kujałowicz rozmawiał z organizatorem, prezesem Fundacji Białystok Biega, Grzegorzem Kuczyńskim.
Plumek Iden to już nazwa, która się trochę wpisała chyba w nasz krajobraz biegowy, prawda?
Mam nadzieję, ponieważ biegamy od 2015 roku. W 2015 roku odbyła się pierwsza edycja naszej sztafety. Jest to sztafeta i maratońska i zrobiliśmy kilka lat temu taką krótszą, 20-kilometrową. Sztafeta maratońska polega na tym, że w sumie cała drużyna musi przebiec dystans maratonu. Ale cała drużyna, nie pojedyncza osoba, więc proszę się nie bać. To jest drużyna sześcioosobowa. No i tak w telegraficznym skrócie, pierwsza osoba biegnie 7 km 195 metrów, kolejne dwie osoby po 10 km i ostatnie trzy osoby w drużynie biegną po 5 km. W sumie daje to 42 km 195 metrów, czyli dystans maratonu. Dodatkowo mamy tą krótszą sztafetę, czteroosobową, czyli i krótszą pod kątem dystansu i też mniejszą. Czteroosobowa sztafeta, w której każdy zawodnik biegnie dokładnie 5 kilometrów. Więc mamy dwa rodzaje sztafet. Do każdej z nich można się jeszcze zapisać i naprawdę, proszę mi wierzyć, tam poziom sportowy nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ głównym celem tej sztafety jest charytatywność, czyli przekazujemy tam środki. Tak było od 2015 roku. Za każdym razem przekazywaliśmy środki na jakiś cel charytatywny. W tym roku, podobnie jak w zeszłym roku, zbieramy fundusze na Fundację Koliber, która prowadzi szkołę dla dzieci z autyzmem. Potrzeby szkoły są ogromne, no i wychodzimy też naprzeciw i chcemy zebrać jak najwięcej środków, żeby przekazać właśnie szkole. I zasada w naszej sztafecie jest zawsze taka, że 30% z opłat wpisowych przekazujemy na rzecz charytatywny. Dodatkowo zawsze drużyna może dopłacić jeszcze jakieś środki od siebie. W ten sposób udało nam się zebrać już ponad 250 tysięcy złotych przez te wszystkie lata.
Czyli to działa.
No działa, działa.
Kim są ludzie, którzy organizują się w taką właśnie sztafetę?
No właśnie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ ponad połowa drużyn, która do nas się zgłasza, są to drużyny firmowe. I naprawdę w składach tych ekip są ludzie, którzy nigdy nie biegali albo biegają tylko raz w roku właśnie w tej naszej sztafecie. To jest bardzo fajne, ponieważ z jednej strony jest to element mocno integracyjny i mamy też takie firmy, które mówią, że to jest lepszy niż integracyjny wyjazd dla pracowników. Są drużyny, w których biegnie prezes, magazynier, sprzedawca i kogo sobie możemy tam jeszcze wymyślić. Więc naprawdę, tam się zacierają takie funkcje, jakie ci ludzie...
Ale mają cechę wspólną, bo oni wszyscy są w stanie ten dystans pokonać, nie wnikając zupełnie w to, w jakim tempie.
Tak, ponieważ liczy się czas całej drużyny, limit na pokonanie tej całej sztafety jest naprawdę bardzo duży, ponieważ to jest 5 godzin dla drużyny, cały czas to podkreślam. Więc mamy takie drużyny, gdzie ktoś szybciej biega, ktoś pokonuje swój dystans marszobiegiem, czy nawet szybkim marszem, więc naprawdę tutaj poziom sportowy ma drugorzędne znaczenie. Liczy się z jednej strony integracja, dobra zabawa, bo naprawdę można przyjść na stadion, ponieważ to wszystko będzie się odbywało na stadionie lekkoatletycznym i zobaczyć, jak radosna i wspaniała panuje atmosfera. No i dodajmy, że też są sztafety dziecięce. Kilka lat temu dołączyliśmy do tych dużych sztafet jeszcze sztafety dziecięce. One się będą odbywały w sobotę 7 czerwca. No i tych dzieciaków też przybywa nam z roku na rok coraz więcej. Już wiem, że jest więcej drużyn niż było w roku ubiegłym. Te drużyny dziecięce są to drużyny 4-osobowe, gdzie dzieci, one nie muszą być w tym samym wieku. Może być 5-latek i 13-latek. Też uczulamy dzieci na to, że są osoby, którym po prostu należy pomóc, którym trzeba pomóc, więc uczymy dzieciaki też od najmłodszych lat, żeby pomagać, ponieważ dzieciaki też biegną pod tym hasłem biegamy i pomagamy, więc czego chcieć więcej? To jest taka i dobroczynność, i duch sportowy. Jesteśmy przygotowani na 350 drużyn dziecięcych. Tych dorosłych jest drużyn jest troszeczkę mniej, ponieważ to są drużyny głównie 6-osobowe, no ale też myślę, że tych dorosłych będzie około 200 drużyn, więc 500 drużyn w weekend 7-8 czerwca będzie biegało w Białymstok. Każda osoba to są kolejne złotówki do Fundacji Koliber.
To jest wzruszające, to jest w ogóle ogromny gest, to jest coś, czego się nie spodziewałyśmy.
Fundacja Koliber prowadzi w Białymstoku niepubliczną szkołę podstawową Koliber dla dzieci w spektrum autyzmu. O działaniach opowiedzą prezes fundacji, terapeutka Agata Putra, założycielka fundacji, wicedyrektor szkoły Marzena Jacewicz i dyrektor Justyna Karłowicz.
Oczywiście nie jesteśmy jedyną szkołą specjalną, natomiast jest ich na tyle niewiele, że warto o tym mówić głośno, że szkolnictwo specjalne jest bardzo potrzebne w każdym mieście. Aktualnie jesteśmy w Białymstoku, więc jest bardzo potrzebne i, no i wsparcie nam też jest potrzebne. No.
Jako szkoła niepubliczna musimy sami zapewnić sobie lokal, musimy go wyposażyć, kupić wszelkie pomoce. Potrzeby dzieci są ogromne, dzieci są bardzo różne, z różnymi trudnościami. W związku z tym też fundusze, które na co dzień pożytkujemy, muszą być bardzo duże. Oczywiście za dziećmi idzie subwencja, jesteśmy dotowani, aczkolwiek każdy grosz się liczy. My bardzo dużo tutaj społecznie działamy, mamy takie grono najbliższego otoczenia, rodziny, znajomych, którzy gdzieś tam nas wspierają remontowo, w takich drobnych pracach, czynnościach. Także każdy pieniądz, który przypłynie, wędruje do dzieci, wędruje do całych rodzin, bo też ich wspieramy.
Specjalizujemy się w wychowaniu, edukacji dzieci, które mają orzeczenie ze względu na autyzm.
Dzień dobry.
A jak masz na imię?
Piotr.
Piotrze, a powiedz mi, co wy w tej szkole robicie?
Uczymy się.
A czego?
Matematyki, polskiego, angielskiego i religii.
Ale chodzicie też na basen podobno?
Tak. I na WF.
A jakich masz kolegów i koleżanki?
A takich, których lubię, Kiryl, Wiktor, Szymon, Sebastian, Remek i jeszcze Eryk i jeszcze Marysia.
Ja jestem osobą, która przepracowała w edukacji ponad 10 lat i powiem, że to też było dla mnie duże wyzwanie być dyrektorem w szkole specjalnej dla dzieci, które wszystkie mają autyzm, wszystkie mają bardzo podobne potrzeby, a jednak, tak jak koleżanka powiedziała, bardzo różne. No, było ogromnym wyzwaniem i jestem jedyną osobą z osób zarządzających, która nie jest jednocześnie mamą dziecka niepełnosprawnego, w związku z czym też sama jako człowiek wiele się dowiedziałam, wiele doświadczyłam i zobaczyłam, jak to wygląda też od innej strony. Do tej pory zajmowałam się edukacją bardziej włączającą, czyli w momencie, kiedy miałam grupę dzieci, tam pojawiały się oczywiście dzieci ze specjalnymi potrzebami i należało zorganizować w jakiś sposób pracę. I powiem szczerze, że dzieci ze specjalnymi potrzebami były odbierane jako dzieci, które w jakiś sposób zakłócają, wymagają więcej zaangażowania, więcej finansów, więcej specjalistów. I tak może właśnie zahaczając ten temat edukacji włączającej, dość kontrowersyjnie się tutaj wypowiadam, czy powinniśmy jednak w tą stronę iść, czy jednak szkoła specjalna ma swoją rację bytu z tego, co mówią rodzice i chodzi na to, że jednak tak.
Skąd narodził się pomysł?
Stwierdziłyśmy, że nasze dzieci są w takiej formie, że będzie ciężko. Że będzie ciężko i że jak tam same tego nie ogarniemy, to będzie nam jeszcze ciężej. Więc rach ciach powstała fundacja i się zaczęło. Zaczęła się praca, gonitwa, szukanie. Tak naprawdę wyszłyśmy z domów z dziećmi i stworzyłyśmy placówkę, która dzisiaj prosperuje, no moim zdaniem, nie ukrywając, świetnie.
Mamy 24 dzieci. Dzieci mają między 7 a 10 lat. Jest to oddział zerowy. 3 klasy pierwsze i 2 klasy drugie. Biorąc pod uwagę szkolnictwo specjalne i nasz białostocki rynek, to już jest spora placówka. Zarekrutowaliśmy kolejne dzieci, będzie ich 33. Także jest to już naprawdę bardzo duża placówka. Już uważam, że dużo znaczymy na białostockim rynku szkolnictwa specjalnego. Jest to masa dzieci, która jest wsparta, która jest w dobrych warunkach, która jest zaopiekowana. Klasy mamy 4-osobowe. W każdej klasie jest 2 dorosłych ludzi, czyli nauczyciel i 2 nauczyciel bądź pomoc nauczyciela. Zatrudniamy wszelkich terapeutów. Dzieci mają wszystkie możliwe terapie. Równomiernie, w takim samym rytmie, nie segregujemy, kto czego bardziej potrzebuje, ale przez 3 lata, tak jak orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca, żeby w ciągu 3 lat zapewnić konkretne terapie, to te terapie u nas są w takim trybie ciągłym, nie półrocznym czy w jakichś tam okresach. Mają te dzieci cały czas dodatkowe zajęcia, są zaopiekowane, mamy naprawdę fajną kadrę, bardzo dobrych specjalistów. Uważam, że to, co osiągnęłyśmy przez 2 lata, to jest naprawdę ogromny sukces.
Na terapię składa się co?
Dzieci mają normalną podstawę programową, ale mamy też dzieci, które mają niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i tu ta podstawa programowa wygląda troszkę inaczej, ale to też jest zgodnie z ustawą podstawa programowa, tylko nie jest to edukacja polonistyczna, matematyczna. Mają te przedmioty inną trochę strukturę i oprócz tego dzieci mają zajęcia z logopedą, z psychologiem, z pedagogiem, prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, mają terapię z integracji sensorycznej. Jako dodatkowe zajęcia prowadzimy zajęcia muzyczne, trening umiejętności społecznych, także bardzo duża rzesza tych zajęć idzie za dziećmi, uspołeczniamy te dzieci, ciągniemy je w górę, żeby te kroki milowe były osiągane na miarę ich możliwości jak najszybciej.
Elastyczność musi być ogromna, no bo trzeba dostosować się i do nastroju dziecka, i do jego umiejętności, i do tego, czy danego dnia, tak jak każdemu z nas, się coś chce, albo się nie chce.
Dokładnie. No i tu myślę, że recepta jest jedna, to żebyśmy my, jako dorośli, którzy powinni mieć zasoby, do tego stanęli. Czyli tak naprawdę rozpoznanie własnych potrzeb, własnych granic. Jako dorośli, jako ludzie, jako nauczyciele wspieramy się wzajemnie. Jak coś się dzieje, ktoś wychyla głowę za własnych drzwi, własnej sali, jest gotowy pomóc. Także myślę, że to jest jedna z najważniejszych naszych zalet i tego, że nie tylko dzieci chcą do nas przyjść, ale i też ludzie chcą do nas przyjść, żeby z nami pracować. Bo tak naprawdę widzimy, że jednak w takiej grupie niewielkiej można dużo więcej osiągnąć. Komfort pracy jest inny. Ja nie mówię, że jest lżej. Jest inna specyfika tej pracy.
Więcej można osiągnąć i z dzieckiem, i w swoim rozwoju zawodowym również. My jako fundacja na razie zajmujemy się szkołą, tak jakby to jest główny nasz cel, ale też gdzieś dookoła próbujemy zająć się nie tylko dzieciakami, które chodzą do nas do szkoły, ale szukamy rozwiązań, żeby wesprzeć rodziców i rodzeństwo. Ostatnio też realizowaliśmy projekt budżetu obywatelskiego właśnie pod kątem wspierania całych rodzin. To też jest jakiś tam nasz pomysł na przyszłość, że nie tylko szkoła, ale też sami wiemy z własnego ogródka, jak bardzo potrzebujemy wsparcia z zewnątrz, wytchnienia, odpoczynku. Niektóre mamy przez cały czas, jak były w ciąży i pojawiło się dziecko, no to nie zostały bez dziecka. Chodzą do pracy, odbierają dziecko i non-stop są z dzieckiem, bo nie mają kogoś, kto by się nim zajął, tym dzieckiem. To też jest jakaś nasza droga fundacyjna.
Mówiłyście Pani, że od września będzie jeszcze więcej dzieci, a jakieś inne plany?
Dążymy do rozbudowania placówki, będziemy tworzyć nowe miejsca z racji tego, że będzie więcej dzieci, więc potrzebujemy więcej sal. Aktualnie w tym miejscu, w którym jesteśmy, jest tego trochę za mało, więc będziemy się poszerzać, powiększać. Rozbudowujemy plac zabaw. No i też ta opieka wytchnieniowa, tak jakby ta fundacja, która działa, to ja bardzo cisnę, żeby gdzieś wyszukać rozwiązanie na opiekę wytchnieniową, bo wiem, jak bardzo matki i ojcowie jej potrzebują. Więc to są nasze gdzieś tam kluczowe rzeczy. No i też dodatkowo uświadamianie. Uświadamianie rodziców od podstaw, pokazywanie, że ten autyzm to nie jest ostateczność, że to nie jest koniec świata i że tak naprawdę matka czy ojciec mają swoje życia i że mogą je przeżyć szczęśliwie. Żeby ci ludzie dorośli, którzy są opiekunami tych dzieci, mieli komfort psychiczny na tyle wystarczający, żeby tym dzieciom swoim własnym pomóc.
A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.